Dziś nie będzie fragmentu Ewangelii, a to dlatego, że moja wizyta u małych sióstr Jezusa trochę się wydłużyła i chciałbym, aby z tej wizyty jak najwięcej dziś Państwo usłyszeli. 1 grudnia minęła setna rocznica śmierci błogosławionego Karola de Foucault. W oparciu właśnie o jego duchowość powstało Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa. Siostry w 62 krajach tworzą kilkuosobowe wspólnoty. Jedna z nich od 32 lat posługuje na szczecińskim Niebuszewie. Dziś wspólnotę tworzą trzy siostry, które poznaje w ich domu. Ewa Janina, Hiacynta Magdalena i Halina. Zapraszam.
Staram się, żeby codziennie był ten czas wspólny przy stole i podzielić się tym, co każda z nas przeżyła tego dnia. Jak ja jestem tyle godzin poza domem, żebym dzięki siostrom, żebym mogła wiedzieć, co się w domu działo, kto nas odwiedził, kto dzwonił, czym żyją ludzie wokół nas, nasi przyjaciele, ale też bardzo ważne dla naszego życia wspólnotowego są jeszcze dwie inne formy naszych spotkań. To jest rewizja życia co jakiś czas, kiedy dzielimy się wspólnie tym, co Pan Bóg działa w naszym życiu, co przeżywamy na poziomie naszej relacji z Panem, między sobą i w tym środowisku, w którym żyjemy, pracujemy. I drugie spotkanie, druga forma właśnie tego, to jest dzielenie Ewangelią, niedzielną Ewangelią głównie.
No właśnie, bo rozmawiamy tutaj tak, jak w normalnej rodzinie siada rodzina przy stole, to jak to jest w przypadku sióstr, małej siostry. Jaki jest wasz charyzmat i jak na co dzień żyjecie, funkcjonujecie?
My jesteśmy zgromadzeniem, które jest kontemplacyjne w świecie. Rozumiemy to w ten sposób, że żyjąc kontemplacją, jednocześnie podejmujemy takie zwykłe obowiązki, jak każdy chrześcijanin, a więc musimy dbać o dom, pracować, zarabiać, żeby ten dom utrzymać. Być w kontaktach z ludźmi i to dokonuje się w taki bardzo prosty sposób. Każda z nas podejmuje jakiś wysiłek, jakąś służbę, czy to w miejscu pracy, czy tak jak tu Halinka na terenie dzielnicy. I każdy jednocześnie ma w sobie mieć jakby to przekonanie, że sama praca nie jest najistotniejsza, że ważna też jest modlitwa i że właściwie ta modlitwa u nas to jest też godzinna adoracja w ciszy poza jucznią i nieszporami i taką medytacją poranną, że ta modlitwa jakby musi przenikać naszą pracę i nasze kontakty z ludźmi i że nie ma jakichś wyznaczonych terminów, reguł. To jest sprawa jakby potrzeby serca i każdy stara się to wypełnić, by być codziennie na mszy świętej, by mieć tą adorację, by się modlić, by trwać przed Panem, a jednocześnie w otwartości na innych ludzi.
Powiedziała siostra tutaj o tych codziennych obowiązkach, również powinnościach was jako osób konsekrowanych. Czy w takim codziennym życiu świeckich ludzi, gdzie jest praca, gdzie trzeba wypełniać te obowiązki, łatwo jest to pogodzić właśnie z jucznią, z różańcem, adoracją, mszą świętą codzienną?
To jest różnie. Czasem jest taki dzień, że wszystko można pogodzić, a czasem jest tak, że naprawdę dzień się tak układa, że nie wiadomo, co robić i trzeba o ten czas walczyć. O modlitwę, bo my mamy też pewne struktury, że jak stanowimy wspólnotę, to umawiamy się, że na przykład jest jutrznia o tej godzinie, tak żeby wszyscy albo większość mogła w niej uczestniczyć, tak samo jeśli chodzi o nieszpory. Jeśli chodzi o Eucharystię, no to też każda wybiera taką godzinę, w której może w niej uczestniczyć ze względu też na swoją pracę i na swoje obowiązki. I tak samo jeśli chodzi o adorację, ale też staramy się, żeby tą adorację mieć nie razem, w sensie, że wszystkie naraz w tej samej godzinie, ale jedna za drugą. I na przykład umawiamy się, że dzisiaj to będzie tak, że będzie adoracja przed południem i na przykład będzie miała jedna siostra tą adorację i później przyjdzie druga i później przyjdzie trzecia. Czasem jest tak, że to się nie da i po prostu będą mieć dwie na początku, a jedna będzie mieć oddzielnie. Czasem już tak, że będzie ta adoracja, każdy będzie miał oddzielnie, ale zależy nam na tym, żeby ta adoracja była taka właśnie w ciągu, wydłużona, trwała. Ale praktycznie w naszej wspólnocie tutaj, no to jest tak, że przeważnie jest dwa razy w ciągu dnia adoracja.
Siostro, w tym codziennym życiu, które tak pędzi, a siostry jakby też w charyzmacie mają przecież życie wśród innych ludzi, czy jesteśmy w stanie pogodzić tą kontemplację z codziennym pędzącym życiem?
Tak. To jest możliwe. Może nie zawsze jest to możliwe tak, jakby się pragnęło, jakbym sobie to wyobrażała, ale Pan jest miłosierny i przyjmuje te wszystkie moje okruchy, o które się staram. I bez tego te pędzenie nie ma sensu. Moje pójście do pracy w rejon, ja nie widzę sensu, żebym szła i pracowała tam jako listonosz pieszy, jeśli ja nie będę czerpać od Pana. Jeśli nie będę rano na Eucharystii albo nie będę mieć rano adoracji, bo praca to jest tylko uprzywilejowane miejsce relacji. Ja nie mówię o tym, że podstawowa rzecz to jest to, że dzięki pracy też się rozwijamy i utrzymujemy się, bo to jest normalne i to jest w przypadku każdego człowieka istotne, ale ja myślę, że ten trzeci element, który dla nas, dla małych sióstr jest bardzo ważny, To, że praca i bycie blisko ludzi, współpraca z nimi, to jest część naszego charyzmatu, relacje między nimi, bo jedną z istotnych rzeczy jest to, że chcemy świadczyć o znaczeniu Betlejemu i Nazaretu w Kościele, o tym, że Syn Boży się wcielił, że żył pośrodku nas w tej codzienności, zwyczajności i pracy. I ja przynajmniej tak tą kontemplację jakoś staram się praktykować, że za wskazaniem też brata Karola, on mówił, że ważne jest to, żeby dane miejsce było uświęcone obecnością Pana Jezusa Eucharystycznego. Jeśli ja idę, ja mam być jak żywe tabernakulum. I często trudno jest wznosić myśli ku Bogu, czy trwać w takiej nieustannej świadomości Jego obecności, jak tu jest mnóstwo cyferek, trzeba być skoncentrowanym, tu się wydaje sądówki, tu polecone, tu emeryturę, tu się wręcza listy. Ale przynajmniej od czasu do czasu dla mnie takim ważnym gestem jest to, że każde wrzucanie listu do skrzynki to jest pokój temu domowi. I w niektórych trudnych dniach, chociaż to jest właśnie tą modlitwą, tą kontemplacją, tą świadomością bycia pod okiem Pana i Jego obecności. I powierzania tych ludzi wszystkich, których spotykam Panu. Czy to będzie właśnie jak wrócę do domu, jak siostrom opowiadam i potem przy wspólnej modlitwie wieczornej, te sprawy tych ludzi, ich intencje, to czym żyją, tym czym się dzielili. I dla mnie to jest kontemplacja, zanoszenie tego wszystkiego Panu. Staram się widzieć to właśnie z Jego perspektywy.
Czyli nie tylko siostry, które jakby mają w swoim posłannictwie, w swoim charyzmacie te modlitwy i to, można powiedzieć tak trochę potocznie, codzienną normę do wykonania, ale również zwykli świeccy ludzie mogą pogodzić jedno z drugim.
Mogą. Na pewno jest o wiele trudniej, jeśli się jest samemu, ale jeżeli jest wspólnota, to ona niesie, ona mobilizuje, ona wspiera i myślę, że dlatego też to jest później ważne też w małżeństwie, jak małżonkowie, czy obojgu na tym zależy, czy się w tym wspierają, albo przynależność po prostu do wspólnot przy parafii, nie? Te spotkania co tydzień. Myślę, że to jest bardzo pomocne. Ale ja się często zaskakuję i jestem bardzo zbudowana świeckimi i tym, jak oni żyją tą kontemplacją w świecie. I wstydzę się, że ja jestem siostrą i po prostu im nie dorastam do kostek, naprawdę.
No i tak sobie tutaj siedzimy i dołączyła do nas pani
sąsiadka Małgorzata.
Pani Małgorzata dołączyła sobie do naszego stołu. Sąsiadka pani Małgorzata, która odwiedza również siostry codziennie?
No nie aż tak.
Ale tak bardziej, żeby porozmawiać, czy wspólnie się pomodlić?
No i siostry to są takie, że one po prostu wyczują w człowieku, jak człowiek potrzebuje jakieś potrzeby, ma problem, to one wtedy są. i pamiętają, kontynuują po czasie, jak gdyby sprawdzają, czy ten problem jeszcze jest, na ile on się rozwija, na ile on tam zanika, starają się pomóc, także są takie bardzo wspierające.
Pani Małgorzata mieszka obok, czy piętro wyżej?
Nad siostrzyczkami.
Nad siostrzyczkami, czyli też nad kaplicą, można powiedzieć, bo też tutaj kaplica u sióstr w mieszkaniu. Jak to jest mieszkać ściana w ścianę z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie?
No właśnie tak trochę śmiesznie, bo kiedyś żeśmy się zgadały, że u mnie pokój dziecięcy jest dokładnie nad pokojem dzieciątka.
Czyli jest opieka.
No jest bardzo opieka. No oczywiście, że tak i to już tyle lat, także każdy by chciał mieć takich sąsiadów.
Czyli nie sprawiają żadnych problemów.
Oj nie, no mówię, to każdy by chciał mieć takich sąsiadów.
Żadnych imprez nie ma?
Nie, no są nieraz różne uroczystości, są śpiewy oczywiście, ale to jest coś pięknego.
Pani Małgorzata powiedziała, że tak siostry doglądają, czasem przypilnują jakąś sprawę. To jest tak właśnie w powołaniu sióstr, żeby gdzieś pilnować, jak jest jakiś problem w rodzinie, no to siostra czuje się w obowiązku, żeby gdzieś nad tym wszystkim czuwać i dopilnować, aby to wszystko miało jakieś pozytywne zakończenie?
Tak jak już siostra Ewa mówiła, że chcemy żyć blisko, jak siostry, jak w rodzinie. Więc jak jest w rodzinie jakiś problem i wiemy, że ktoś ma problem, to po prostu zwyczajnie się przejmujemy tym, bo wiemy, że komuś jest niedobrze. I wtedy, jak to wiemy, to modlimy się w tej intencji i później tak zwyczajnie po ludzku jesteśmy ciekawe, jak to idzie dalej w tym sensie, nawet nie to, że sprawdzania owoców, ale po prostu czy ten ktoś, kto cierpiał, czy on nadal cierpi, czy już jest trochę lepiej, czy trzeba jeszcze bardziej zintensyfikować modlitwę. No i cieszymy się bardzo, jak się okazuje, że coś się rozwiązuje, bo takich sytuacji jest dużo, że po pewnym czasie sytuacje, które były nie do rozwiązania, się okazuje, że jest rozwiązanie i to wcale nie takie, jakie my tam myślałyśmy i miałyśmy jakiś pomysł, tylko po prostu to przychodzi od Pana Boga i to przychodzi w swoim czasie, więc tym się cieszymy, ale mówię, to jest tak jak w rodzinie, więc jak moja siostra się źle czuje, to ja po prostu co jakiś czas będę dzwonić i się pytać, czy już się lepiej czujesz, czy coś, a może mogłabym jeszcze jakoś, czy mogłybyśmy jakoś pomóc, czy znamy kogoś, więc na przykład mogłabyś tam spróbować, ten ktoś może by ci pomógł, bo my nie mamy takich możliwości same jako same, żebyśmy my pomagały. My możemy wskazać na kogoś i ten ktoś może pomóc, może nie może, może trzeba szukać co innego. To jest to chyba, co mówił Ojciec Święty ostatnio, Franciszek, że chodzi o takie rozeznawanie i towarzyszenie, żeby po prostu być z kimś i z nim, ale nie za niego, tylko z nim, żeby to rozeznawać i towarzyszyć, żeby iść dalej.
Siostra, to towarzyszenie to jest tylko towarzyszenie przy problemach, tak jak tutaj rozmawiamy, czy również wspólnie świętujecie radości wasze i tutaj pani Małgorzaty i jej rodziny, czy również pani Małgorzata i jej rodzina są jakimś wsparciem dla sióstr czasem?
No, oczywiście, tak jak w każdej rodzinie. Ja myślę, że staramy się być jakieś takie dyskretne mimo wszystko, nie narzucać się, ale jak są ważne wydarzenia, no to oczywiście w nich uczestniczymy. Ja dobrze pamiętam ślub córki tutaj pani Małgosi. No myślę, że jakoś jesteśmy obecne, chcemy być w takich momentach. No i jeżeli my tu mamy jakieś święta, to też zapraszamy sąsiadów. Ale nie jest to na zasadzie, że tu będziemy kogoś ciągnąć na siłę albo same się wpraszać. Jest to takie bycie, no nie wiem, no takie dyskretne, że jesteśmy, pamiętamy, czuwamy, ale no nie będziemy się narzucać jakoś. To trzeba jakoś rzeczywiście rozeznawać, w którym momencie być, a w którym momencie się wycofać. Jest to na zasadzie takiego czuwania bardziej.
Siostra mówi, że nie na siłę. Tutaj siostra też mówiła o tym żywym tabernakulum, żeby być, dawać przykład ludziom w codziennym życiu. Ale czy wy, wychodząc do ludzi podczas codziennej pracy, macie za zadanie i jakby gdzieś podświadomie chcecie dawać świadectwo chrześcijan, praktykujących chrześcijan, czy raczej nic na siłę, bardziej swoim codziennym życiem i świadectwem chcecie mówić o tym Bogu, ale nie wprost, w żaden sposób ludzi do tego nakłaniać?
Ja bym chciała sprostować, bo Pan powiedział, żeby być żywym tabernakulum i dawać przykład. Ja nie używałam tego słowa, że chcę dawać przykład, bo tak powiedziałam, ja się często i bardzo dużo uczę od innych ludzi i oni mnie ewangelizują. Jeżeli mówiłam o tym byciu żywym tabernakulum, to bardziej w sensie takim, że chcemy naśladować życie ukryte Jezusa w Nazarecie, tak jak On prowadził. I ja chcę z tym Jezusem wkraczać w tą moją codzienność i w taki sposób nieść Go między tych ludzi. Właśnie w taki dyskretny sposób.
Pani Małgorzato, proszę powiedzieć, czy traktuje Pani siostry jako takich samych sąsiadów jak tych z boku i być może gdzieś piętro wyżej, czy być może to są tacy sąsiedzi na specjalnych zasadach?
Nie, w sumie traktuję tak samo, przyzwyczaiłam się, bo to już chyba będzie 20 lat. Także traktuję normalnie, nas tutaj 6 rodzin jest w klatce i propos jeszcze takiego właśnie, takiego miłego, bo teraz mi się właśnie przypomniało, jak siostra tu wspomniała o ślubie mojej córki, który już 10 lat temu prawie był. Przypomina mi się właśnie, jak byliśmy bardzo mile zaskoczeni, kiedy nagle panna młoda wychodzi z rodzinnego domu, pan młody tam ją bierze, idą do kościoła i nagle patrzymy, klatka przepięknie przyozdobiona, wejście do klatki przepięknie przyozdobione. Mamy to na zdjęciach, był to bardzo miły gest, bardzo.
To siostry zrobiły bramę?
Tak, siostry zrobiły taką piękną, ozdobną bramę. Ślicznie to wyglądało, naprawdę.
Proszę powiedzieć, siostro, w ilu krajach posługujecie i w ilu miejscach w Polsce można Was spotkać?
W tej chwili jesteśmy w 60 kilku krajach świata. Ja nawet dokładnie nie znam tej liczby, bo niestety wiele wspólnot ostatnio zostało zamkniętych w ciągu ostatnich miesięcy, więc niestety starzejemy się, nie ma młodych sióstr, trzeba jakby wybierać, które miejsca są ważne, żeby pozostać. No i w Polsce jesteśmy w 6 wspólnotach.
Żeby stworzyć wspólnotę, ile sióstr potrzeba?
Najmniej 3.
Jesteśmy w Krakowie, w Warszawie, na Pradze, w Krakowie tej w Nowej Hucie tam. W Częstochowie jest taki nasz dom rodzinny, wspólnota adoracyjna w Pewli Małej koło Żywca. I jeszcze na wschodzie, w Machnowie. To jest taki przysiłek, można powiedzieć, niedaleko Lubyczy Królewskiej przy granicy z Ukrainą.
Powiedziała siostra: Warszawa, Praga, Kraków, Nowa Huta, Szczecin, Niebuszewo. To jest jakiś przypadek, że akurat tego typu osiedla?
Nie, to specjalnie. Chodzi o to, żeby być w takich miejscach, gdzie powiedzmy obecność Pana Boga nie jest taka ewidentna. A nawet można powiedzieć, że są to miejsca trudne, jakoś naznaczone może i przemocą, i dużymi trudnościami takimi społecznymi, więc właśnie dlatego.
Tak źle jest rzeczywiście na Niebuszewie, potwierdza to mieszkanka osiedla?
Oj tak, Niebuszewo to jest Niebuszewo, tutaj co dyskutować, cały Szczecin wie, na czym polega Niebuszewo. Nie wiem, czy siostry wspominały, że siostry normalnie pracują, tak, żeby się utrzymać. Siostry też mają na przykład takie problemy, dla nich może nie są problemy. Był taki kiedyś taki mieszkaniec Niebuszewa, bardzo trudny, brudny, śmierdzący, którym nikt się nie chciał zajmować, ale on wiedział bardzo dobrze, gdzie ma przyjść, więc on zawsze przychodził do siostrzyczek. No i niestety strasznie nam śmierdział, my już na dłuższą metę tego nie wytrzymywałyśmy. Ja kiedyś mówię, wiem, że siostry tego zrobić nie możecie, żeby zadzwonić na przykład na policję, wy będziecie same mu pomagać, one biedne go karmiły i po prostu kiedyś, z litości, bo już nie szło wytrzymać te biedne siostry, smród był tak niesamowity, policja po prostu, ja zadzwoniłam, policja wzięła tego pana, później za 3 dni widziałam go obszczyżonego, przebranego, nie wiem, on chyba już nie żyje, ale bardzo długo właśnie on schronienie miał tu u sióstr, kiedy był głodny, kiedy chciał się napić, no to właśnie siostry tutaj, one nigdy nie odmówią.
Właśnie ten pan przed śmiercią, 2 lata przed śmiercią napisał do nas taki niesamowity list i 2 lata po tym zmarł. My mamy ten testament tutaj nawet u siebie.
To była osoba, która była znana bardzo na przykład ludziom, którzy robią zakupy na Manhattanie. Wszyscy na niego mówili Lechu, był bardzo znany właśnie na Manhattanie, także myślę, że mieszkańcy Niebuszewa skojarzą szybciutko, o kogo chodzi.
Jak wygląda formacja sióstr, bo to, że żyją siostry normalnie w mieszkaniach obok świeckich osób, to już wiemy, ale zanim wprowadzicie się do takich mieszkań, to rozumiem, że jest jakiś okres formacyjny.
U nas nie ma czegoś takiego. Już postulantki od razu żyją takim życiem. W tym właśnie czasie postulatu mogą się zorientować, czy są w stanie w ten sposób żyć. Właściwie życie postulantki od profeski niczym szczególnym się nie różni, poza jakimś wewnętrznym zaangażowaniem. I myślę, że na tym polega ta nowość, czy jakaś niesamowita też odwaga naszej założycielki, która była w stanie tak przemyśleć tę formację, żeby właśnie od razu rzucać wszystkich na głęboką wodę, no bo to tak jest.
Ale trzeba dodać, że jeśli się jest postulantką czy nowicjuszką, to są spotkania z odpowiedzialną, czy to są comiesięczne spotkania, kiedy dzielimy się tak bardziej szczegółowo tym, czym żyjemy, nie tylko na rewizji z siostrami i przy dzieleniu Ewangelią, ale ze swoją odpowiedzialną. I są też spotkania takie formacyjne, ale one są na przykład co 2 miesiące jakiś weekend, bo postulantka, która mieszka w Szczecinie, a druga mieszka na przykład w Krakowie, z jedną siostrą, która im towarzyszy, spotykają się w Poznaniu albo w jednym z tych miejsc na weekend. I konkretne tematy dotyczące naszego charyzmatu, czy w ogóle życia zakonnego, życia wspólnotowego są podejmowane. I tak jak w każdym zgromadzeniu, czy męskim, czy żeńskim, święty czas nowicjatu kanonicznego u nas też jest, nie? Tylko że bardzo często są to nowicjaty międzynarodowe i mogą być w różnych zakątkach świata.
Powiedzmy może o tym, bo jest tak, prepostulat, postulat, nowicjat, śluby czasowe, rok wspólny, tak. Śluby wieczyste i kilka miesięcy w jednym z krajów islamu. Czy osoba zaraz po maturze już może rozpocząć właśnie taki prepostulat? Czy jest jakaś granica wiekowa?
Raczej nie przyjmujemy sióstr po maturze, uważając, że to jest zbyt szybko. Chociaż zdarzają się takie przypadki, ale to z rzadka. Raczej chodzi o to, żeby ktoś, kto się decyduje na takie życie, naprawdę był już świadomy tego, co chce podjąć. Więc zależy nam na tym, żeby ta osoba, która jakoś przychodzi, przede wszystkim miała już doświadczenie pracy, żeby ona już miała doświadczenie własnej pracy, no żeby była jakoś samodzielna.
Czy to oznacza, że to jest też recepta sióstr na osoby w innych zgromadzeniach zakonnych, czy chociażby w seminariach, że niekoniecznie osoba zaraz po maturze to jest właściwie przygotowana do formacji?
To znaczy, my wiemy, że dla takiej osoby, jeżeli ona podejmie życie w naszej wspólnocie, więc jakoś życie też zakonne i jeszcze życie takiej normalnej pracy, to za dużo będzie miała problemów i nie będzie w stanie tego zasymilować. Nie udźwignie. I dlatego raczej to jest na zasadzie takiej, że ponieważ ta praca jest istotnym elementem naszego powołania, żeby to nie było to doświadczenie pierwszej pracy od razu wtedy, kiedy ona przychodzi do zgromadzenia, tylko żeby miała już doświadczenie pracy, którą podejmuje normalnie jako świecka osoba. I potem też inaczej to doświadczenie pracy już jako siostra zakonna będzie przeżywać. To raczej na tej zasadzie. Chociaż faktem jest, że po maturze myślę, że teraz to mało kto jest dojrzały.
Ale na przykład ponad 20 lat temu nasza współsiostra, która pochodzi z mojej wioski, ona próbowała wstąpić do małych sióstr teraz po maturze. I bardzo to przeżywała, że siostry jej doradziły, żeby wstrzymała się przez rok czasu i podjęła pracę zarobkową. Więc pracowała w naszej wiosce w sklepie, przez rok i za rok znowu próbowała, nie? I to był taki rok doświadczenia, tak Halinka powiedziała, życia samodzielnego, żeby utrzymać się, być odpowiedzialną sama za siebie, nie? I mieć to doświadczenie pracy. Nie wszyscy muszą tak jak ja, opóźniona, prawda, miałam 12 lat pracy zawodowej wcześniej, nim wstąpiłam do Małych Sióstr, że są, no każdy przypadek jest zupełnie inny. I bardziej tu jest wspólne rozeznawanie tego, czy się ma powołanie do życia w takiej wspólnocie o takim charyzmacie, nie? Bo można mieć powołanie do życia zakonnego, ale niekoniecznie takiego. I są też osoby, które bardziej potrzebują dla harmonii swego życia, bardziej właśnie tych struktur, konkretnego wyznaczonego czasu, na to, na tamto, nie? Że to jest zapewnione, że to jest zapewnione. A to Halinka powiedziała w naszej codzienności, jak to często wygląda, że trzeba o te istotne rzeczy po prostu walczyć. Pomiędzy dzwonkiem, pomiędzy telefonem, pomiędzy odwiedzinami, pomiędzy pracą, prawda? Nie ma tak, że o tej godzinie wszystko jest zostawiane.
Bo się okazuje, że przychodzi ktoś i trzeba go przyjąć. Czasem można powiedzieć, to zależy kto przychodzi, bo czasem można powiedzieć, że no teraz mam adorację, ale jeśli to jest ktoś, no to trzeba rozeznać. No a później też trzeba wiedzieć, czy później będę mogła się mieć ten czas adoracji, czy nie może czasem, czy nie będę go w ogóle mieć. No ale też codziennie tak być nie może. Więc.
Rozumiem, że nie udają siostry, że nie ma sióstr w domu, jak ktoś puka do drzwi.
No staramy się.
A siostra by nie wytrzymała w takiej klauzurze w Karmelu.
No nie, chyba bym nie była w stanie, jednak pomyślałam sobie, że to jest piękne powołanie, ale ja bym nie była w stanie takim zamknięciu żyć, że jednak dobrze, że mamy dużo kontaktów i możliwości podróżowania.
Że Kościół jest na tyle szeroki, że również i taki charyzmat przyjmuje.
Ale dobrze, że Pan zadał to pytanie, bo nie powiedziałyśmy o bardzo istotnej w naszym życiu rzeczy. O dniach pustyni, comiesięcznych dniach pustyni, to znaczy staramy się o takie 2 dni czy weekend, w zależności od tego, jak praca na to pozwala, aby być w samotności i w ciszy. I dla części z nas tym miejscem jest Szczeciński Karmel, gdzie właśnie próbujemy odnaleźć tą równowagę wewnętrzną i ten czas właśnie zarezerwowany tylko i wyłącznie dla Pana.
No właśnie, bo ostatnio jak rozmawiałem z nowym rektorem arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, księdzem doktorem Krzysztofem Łuszczkiem, też powiedział, aby spotkać Boga w życiu, potrzebna jest pustynia. I w kontekście chociażby kandydatów do kapłaństwa, którzy dzisiaj w tym społeczeństwie mocno online muszą też gdzieś tam odizolować się od świata, aby przygotować się do pełnienia tej posługi kapłańskiej. Tutaj siostry już trochę mówiły o tej kontemplacji w tym codziennym życiu, ale kiedy mamy to społeczeństwo takie mocno online, kiedy ciągle każdy musi być z każdym w kontakcie i to niestety niekoniecznie tak twarzą w twarz, ale poprzez różne komunikatory. Jak to wygląda w przypadku sióstr? Czy siostry również korzystają z telefonów komórkowych, czy raczej w ogóle nie używają czegoś takiego, a bardziej liczy się ten bezpośredni kontakt?
Nie, no też używamy, ale staramy się o ten kontakt osobisty i on jest na pewno dla nas najważniejszy. No, można się umówić albo się można jakoś zgrać, żeby się spotkać. Ale na pewno to nie jest to, że jesteśmy gdzieś na Facebooku albo na czacie. Nie, tego w ogóle nie podejmujemy.
Kiedy w ogóle korzystamy ze Skype'a, nie? Bardzo rzadko. To w zależności od tego, czy siostra jest na drugim kontynencie, prawda, która jest z nas. I staramy się właśnie ograniczyć to. To też zależy od pracy, jaką podejmujemy, bo teraz większość prac, jakie są podejmowane zawodowe, pracodawca wymaga tego, żeby mieć telefon i być z nim w stałym kontakcie. Ale tam, gdzie siostry mają taką pracę, że nie jest to konieczne, to jest dyżurna jedna komórka we wspólnocie na wyjazdy czy na coś istotnego. Staramy się nie dać się wciągnąć w ten wir i bardziej stawiamy na ten bezpośredni kontakt.
Ale jak dzwoni pracodawca nagle w pilnej sprawie, a siostra akurat ma godzinną adorację, to odbierze siostra wtedy?
Nie, bo ja nie mam komórki w kieszeni. I tak samo mam ją wyłączoną, jak wszyscy inni, kiedy jestem na Eucharystii, czy jest spotkanie wspólnotowe, to wtedy nawet wyłączamy domowy telefon, bo to jest godzina zarezerwowana. Wiemy, że po prostu no, życia nikomu nie uratujemy, prawda? Ale trzeba pewne bariery takie no, stawiać.
Pokazuje, kto dzwoni. Więc po godzinie naszego spotkania, czy, no, czy, modlitwy, to wychodzę i sprawdzam, kto dzwonił. I wtedy widzę, kto dzwonił, czy trzeba zaraz odzwaniać, czy to jest osoba, która dzwoni na przykład 20 razy na dzień i można poczekać z tą osobą, bo ona tak ma, że dzwoni 20 albo więcej. I my wiemy, kto dzwoni, także po prostu mamy kontakt, tylko nie w tej chwili, nie musi być zaraz, już.
I Halinka bardzo o to dba, żeby nikt, kto tu dzwonił, nie pozostał bez odzewu.
Pani Małgorzato, a pani czasem też rozmawia tutaj z sąsiadkami z dołu przez telefon, jakieś dłuższe rozmowy, czy zawsze?
Przez telefon nie. Nie ma takiej potrzeby, zawsze się albo na schodach gdzieś spotkamy, albo jesteśmy zaproszeni do sióstr, bo na przykład jest wspólne kolędowanie, także też takie są spotkania. Nie wiem, czy siostry się chwaliły, że pięknie śpiewają, grają na gitarze.
A kiedy tutaj pani mieszkała i dowiedziała się, że będzie miała takich sąsiadów, to jaka była ta reakcja na początku?
No fajnie, zawsze spokojniej, to jest niebuszewo. Zawsze jedni sąsiedzi spokojniejsi.
To jest gwarancja bezpieczeństwa.
Dokładnie, tak to wygląda.
Tutaj dowiedzieliśmy się, że siostra Hyacynta pracuje na poczcie, a jak to jest w przypadku pozostałych sióstr?
Ja podejmuję w tej chwili dwie prace i w jednym dniu jestem 5 godzin w takiej drukarni i tam właśnie przygotowuję książki, to nie wiem, kto nazwać, nawet nie do wydruku, one są już wydrukowane, to jest taka bardziej introligatorska praca, taka właśnie manualna, bardzo w naszym duchu. Tak, okładki są miękkie albo twarde, różnie się tam z nimi postępuje i to jest taka praca zespołowa, jest nas w tej chwili 6 kobiet i 1 pan, który na maszynach pracuje, a w pozostałe dni pracuję sprzątając biura, właśnie dzisiaj wróciłam przed chwilą stamtąd.
Siostra ma trochę inny rodzaj pracy.
Tak, to znaczy moją główną misją teraz, jak przyjechałam po raz drugi do Szczecina, to byłam proszona, żeby bardziej być w dzielnicy, takim łącznikiem.
Wspólne patrole z dzielnicowym?
Żeby po prostu odwiedzać ludzi. Na początku to było głównie naszych tych pierwszych przyjaciół też, bo my się przeprowadzałyśmy z Rynkowej na Niemcewicza. Ja kiedyś na Rynkowej mieszkałam, więc znałam te osoby. A teraz, kiedy już jestem 7. rok, to coraz częściej przychodzą ludzie, których ja nawet nie widziałam. To znaczy, no, przychodzą do domu, bo na przykład ksiądz im powiedział, że jak przyjdą do sióstr, to siostry im na pewno pani pomogą, więc przychodzi pani, prosi o to, żeby odwiedzić na przykład jej wujka, którym ona się opiekuje. I to jest moja taka główna, jak ja to mówię, misja. I ponieważ tych zapotrzebowań jest bardzo dużo, więc ja od jakiegoś czasu też dzwonię i na przykład już wiem, że teraz muszę zadzwonić do jednej osoby i się zapytać, jak ona się ma, no bo ja nie dam rady tam pojechać, ale wiem, że to dla niej ważne, więc zadzwonię tam i tak po prostu to jest moja cała, znaczy moja działalność, a jednocześnie raz w tygodniu sprzątam w jednej rodzinie, tak zarobkowo, bo tam, gdzie to, co robię, to jest tak z przyjaźni i w ramach służby. I czasem te działalności naprawdę są tak różne, że czasem komuś trzeba zrobić zakupy, Czasem trzeba z kimś iść i po prostu tylko porozmawiać. Czasem trzeba trochę przypilnować, bo na przykład ktoś ma remont i trzeba przy tym remoncie trochę tak poczuwać. Czasem trzeba iść do urzędu, czasem trzeba iść do radcy prawnego, czasem trzeba przy pogrzebie towarzyszyć, wypisać wniosek. Więc jest taki duży przekrój, że po prostu codziennie staram się to jakoś godzić. Wciągam to też wspólnotę, bo sama nie daję rady. Zresztą to są ludzie, którzy są zaprzyjaźnieni też ze wspólnotą, znani, więc oni też tutaj przychodzą zwyczajnie od tak, ale właśnie czasem trzeba z kimś iść do lekarza, bo ma na przykład radioterapię i trzeba co jakiś czas, chociaż co jakiś czas podejść z tą osobą, czy trzeba iść do domu opieki społecznej, kogoś odwiedzić, więc naprawdę...
No tutaj też pomagałyście panu Lechowi, który zostawił testament, tak? I co w tym testamencie napisał?
To było w Boże Ciało 2010 roku. Dla drogich, miłych i bardzo dobrych sióstr, tak zwane małe siostry, od Leszka refleksja. A gdy już będę tam, gdzie tysiące krzyży wita odwiedzających swoich bliskich, wspomnijcie mnie, moje drogie siostry, i zmówcie za moją dobrą duszę skromną modlitwę. A ja w zamian poproszę Pana Boga o to, żeby wam, moje drogie, Pan Najwyższy obdarzył wielkim zdrowiem aż do kresu waszego życia. I Pan Lechu zmarł 12 marca 2012 roku.
No przepraszam, wzruszyłam się, ten testament tak na mnie jednak zadziałał.
To ja chciałam zapytać o błogosławionego Karola de Foucault, który też w swojej historii życiowej miał taki moment odejścia od Boga. Jak to było w przypadku sióstr i w przypadku powołania sióstr? Czy też to było wszystko zgodnie z tą historią chociażby błogosławionego Karola, że był jakiś moment, w którym były siostry jeszcze wtedy jako młode dziewczyny, kobiety poszukujące albo gdzieś być może błądziły?
Może nigdy nie doszło do takiego momentu i Bogu dziękuję za to, żebym zupełnie zwątpiła czy odeszła, ale na pewno przez bardzo wiele lat trudno mi było w to uwierzyć, że rzeczywiście to jest to, czego Pan Bóg dla mnie chce. Więc się kłóciłam z Panem Bogiem, że się do takiego życia nie nadaje. A jednocześnie prosiłam go o jakieś konkretne znaki. W swoim miłosierdziu mi dał. Były inne przeszkody w rodzinie, ciężka choroba mojej mamy i jak gdyby mijały lata, to było wstrzymywane. Ale w końcu się poddałam. Poddałam się i Panu Bogu bardzo, bardzo dziękuję za to miłosierdzie wobec mnie i za ten czas, który się opierałam, ale jednak Jego wola, ufam, że się wypełniła.
Czy to, dlaczego akurat to, a nie inne zgromadzenie? Czy to był taki jakiś moment zawahania, czy iść tą drogą świecką, a niekoniecznie drogą zakonną i w pewnym momencie znalazła siostra akurat takie zgromadzenie, które potroszę połączy te dwie drogi?
Ja poznałam małe siostry mając 19 lat, bo tak śmiesznie się składa, że mam dwie koleżanki z mojej rodzinnej wioski, które są już ponad 20 lat małymi siostrami Jezusa. Ja byłam kilka tygodni przed maturą, kiedy pojechałam odwiedzić jedną z nich i mnie zszokowało to, bo to było pierwsze zgromadzenie, w jakim w ogóle byłam w moim życiu, że te siostry nie mieszkają w klasztorze, tylko mieszkają w małym, skromnym domu, tak jak inne domy też na tej ulicy i mieszkają z Panem Jezusem Eucharystycznym pod jednym dachem. I przyjechałam, i akurat to były ferie zimowe, czwartek, a z czwartku na piątek mamy nocne adoracje. I to bardzo poruszyło moje serce, bardzo. Ale tak mówiłam, ja nie wierzyłam, że ja bym mogła w taki sposób żyć. Ja się tym zachwycałam, ale uważam, że się do tego nie nadaje. Nie zaznałam pokoju w sercu. Ja pracowałam jako katechetka przez te wszystkie lata, skończyłam teologię i inne rzeczy. I przyszedł moment, kiedy ja wiedziałam, że ja nie mogę dalej tego robić, co robię. Bo uważałam, że to jest jakaś schizofrenia, jakieś rozdwojenie jaźni. To znaczy, po prostu, jak mogę zachęcać, uczyć o tym, żeby rozpoznawać wolę Bożą i wypełniać wolę Bożą w życiu, kiedy ja sama się opieram i nie mam pokoju w sercu. I że tak powiem, miałam już nóż na gardle i wiedziałam, że albo, albo. Albo rzucę się w ramiona Pana Boga, zaryzykuję i mówię, Panie Boże, wstępuję do małych sióstr, albo muszę zmienić pracę. Albo nie mogę po prostu dalej pracować i posługiwać jako katechetka czy animator w parafii. I kiedy w końcu podjęłam, decyzja była podjęta, była odciągana cały czas, realizacja, ale kiedy już w końcu wstąpiłam do małych sióstr, ten pokój serca przyszedł. Po tylu latach on przyszedł i Bogu dziękuję, że on jest.
Siostra, jak to było w przypadku siostry? Czy od początku taka rodzina katolicka, co tydzień w kościele, albo nawet częściej, codziennie wspólna modlitwa z rodzicami?
Można powiedzieć, że tak, że moja rodzina była bardzo wierząca. Zwłaszcza to było od momentu, kiedy mój tato był bardzo ciężko chory, właściwie był umierający. I moja mama taki ślub złożyła, że jeżeli on wyzdrowieje, co wydawało się niemożliwe, to będzie codziennie na mszy świętej. I ja pamiętam, że ja rzeczywiście codziennie chodziłam na mszę świętą razem z tą moją mamą od dziecka. I wydawałoby się, że nie można mieć lepszych jakby podstaw, żeby iść do zakonu, ale ja nie myślałam o życiu zakonnym i właściwie byłam daleka od tej myśli. I też musiałam mieć sporo czasu, w sumie prawie 5 lat, żeby w sobie przewalczyć ten lęk przed tym powołaniem. Kiedy spotkałam małe siostry, to był koniec moich studiów, miałam takie światło, że to jest chyba to, co szukam, ale uważałam, że o Panie Boże, Ty żądasz za dużo, ja nie chcę tak. I trzeba było aż 5 lat, żebym ja doszła do tego, że nic innego mi nie da pokoju serca. Tylko to miejsce. No ale to się wiązało właśnie z porzuceniem pracy, którą miałam i pewnym środowiskiem, w którym się dobrze czułam. I to nie było łatwe.
Powiedziała siostra, te 5 lat, a czy po tych 5 latach przyszedł rzeczywiście taki pokój, czy siostra do końca nie była pewna, czy w momencie, kiedy wybierze tę, a nie inną drogę, wtedy ten pokój zagości w sercu.
Nie, to była taka łaska. Po prostu ja już rzeczywiście byłam tak udręczona tymi poszukiwaniami, że na koniec mówię tak. Panie Jezu, to ja teraz pójdę na pielgrzymkę, ponieważ uczyłam w szkole, więc miałam wakacje długie. Pójdę na pielgrzymkę z Warszawy do Częstochowy. Ty mi daj światło. I rzeczywiście 4 dnia, pamiętam dokładnie, rozbijaliśmy namioty. Ja siedziałam tak na stercie plecaków, zachodziło słońce i miałam iluminację. Co ja się tak szarpię? Przecież ja dobrze wiem, że ten mały siostr to jest dla mnie. I to było coś niesamowitego. Dopiero w Częstochowie się dowiedziałam, że tego dnia właśnie o zachodzie słońca nasz duszpasterz akademicki, który pierwszy mówił mi o małych siostrach Jezusa, zginął w wypadku samochodowym. I ja jestem przekonana, to był bardzo świętobliwy kapłan, że on stanął przed Panem Jezusem i ponieważ ja z moją siostrą bliźniaczką tak razem, żeśmy tak krążyły, powiedział Panu, to tu dwie takie ciągle nie mogą się zdecydować, co mają robić. I on zadziałał. I dla mnie od tego momentu była tak wielka pewność, której nigdy nie straciłam przez te wszystkie lata, że to on nam wysłużył jakby to światło. I że Pan po prostu dał mi wewnętrzne przekonanie, że tylko tu będę szczęśliwa. Choć po ludzku mi się wydawało, że ja absolutnie się nie nadaję. I że fatalną jestem małą siostrą, no ale jak Pan tak chce, no to jestem.
Siostro, też było takie zmaganie się, czy od początku decyzja prosta?
Ja jestem, pochodzę z rodziny wierzącej i zawsze byłam blisko kościoła, szczególnie przez mamę. I po prostu jednego razu usłyszałam na kazaniu, że jak w ogóle nie miałam żadnych problemów takich teologicznych, że jak ktoś nie ma problemów, to chyba jest coś z nim nie tak. I zaraz zaczęłam mieć je. I później był taki okres szukania i takiego walczenia o taki kontakt żywy z Bogiem. I pewnym momencie też na kazaniu usłyszałam, że Pan Bóg potrzebuje kogoś, żeby pojechał na misję i że nie ma tych ludzi, więc ja sobie tak pomyślałam, przecież ja mogę, nie? No i wiedziałam, że coś się stało wtedy. Ja nie złożyłam żadnego ślubu, tylko że to później bardzo za mną chodziło i ja nie chciałam wstąpić do zgromadzenia, ja chciałam może pojechać na misję i chciałam założyć rodzinę. No i później cały czas no chciałam tą pogłębić tą wiarę, to znaczy spotkać takiego Boga żywego. I w ramach swojej pracy, ja pracowałam w szkolnictwie, byłam na takim kursie psychoterapeutycznym z powodu tej swojej pracy. I na tym kursie ja przeżyłam, że Kościół jest wspólnotą i tam spotkałam żywego Boga. To było coś takiego kompletnie nieprzewidzianego. Po tym kursie to jeszcze był rok. No ja wiedziałam, że ja chcę żyć dla Boga. I wtedy ktoś mi powiedział, jeden z księży mi powiedział o bracie Karolu. Ja przeczytałam tą książkę o nim i to, co mnie tak bardzo poruszyło, bo Pan się o to też pytał, to, co mnie poruszyło, to jego spowiedź, bo ja też w tym czasie przeżyłam taką jedną ze spowiedzi, gdzie ja przeżyłam, że Bóg mnie kocha i po prostu jak czytałam ten jego życiorys i to mówię, Boże, to samo i to, że on się modlił. Brat Karol, że nic nie robił, to znaczy w sensie, że nie zakładał, nie organizował, nie. I to mi bardzo, bardzo mnie poruszało. I później zaczęłam szukać małych sióstr i też Pan Bóg wtedy mi pokazał, że to jest to zgromadzenie. Przeczytałam śladem brata Karola i wiedziałam, że jeśli mam gdzieś pójść, bo wiedziałam, że Pan Bóg jakby zaprasza mnie na tą drogę, ale że ja tak naprawdę, ja chcę założyć zdrową rodzinę, bo ja jestem z rodziny, gdzie była separacja między rodzicami i po prostu to moim takim prawie konikiem było, żeby założyć zdrową rodzinę. No ale później się okazało, że to chyba Pan Bóg chce dla mnie czegoś innego, więc tylko się modliłam do Pana Boga, żeby to jakoś tak przeprowadził, jak ja to mówię, żeby nie bolało. No i Pan Bóg przeprowadził to znaczy po prostu się zakochałam w Panu Bogu. Nie było już żadnych problemów, żeby iść tą drogą. Przyjechałam do Zielonki wtedy i poczułam się jak w domu. Także przez pierwsze lata nie miałam takiej pewności, bo czasem mi się wydawało, że ja jestem na właściwym miejscu, to na pewno, ale ciągle mnie ciągnęło to zaangażowanie w rodzinę. Często o tym myślałam, jak to jest, ale kiedy już po kilku latach, kiedy ja byłam bardzo słaba i kiedy wiedziałam, że kiedy wyjechałam za granicę, I wtedy przeżyłam za granicą, że to jest moje miejsce, ale wtedy byłam bardzo słaba i bałam się nawet, że nie będę mogła być małą siostrą wtedy. No, ale się okazało, że mogę, więc jestem.
Była tutaj mowa o tym lęku przed powołaniem, o tym zmaganiu się. Siostro, jak dzisiaj rozmawiać z młodymi ludźmi, bo często się mówi, że nie ma kryzysu powołań, tylko bardziej jest kryzys odpowiedzi na te powołania. Siostra mówi, że też się zmagała, w pewnym momencie dostrzegła taki dyskomfort u siebie, że o czymś mówi, a nie do końca zgodnie z tym żyje. Co powiedzieć dzisiaj młodym ludziom, którzy gdzieś wewnętrznie słyszą ten głos, ale się obawiają, czy powinni iść tą drogą, czy raczej nie robić nic wbrew sobie, bo powołanie podobno rodzi się w wolności.
Na pewno, ale ja nie potrafię dać żadnej recepty, ja tylko potrafię na podstawie mojego doświadczenia życia powiedzieć komuś, nie bój się zaufać. Nie bój się zaufać, nie bój się spróbować. Wielką łaską jest też mieć po prostu stałego spowiednika czy kierownika duchowego. Na pewno taka osoba no, jest ogromną pomocą i wsparciem w tym rozeznawaniu. W tym rozeznawaniu i ta osoba za nas decyzji nie podejmie, ale może nam powiedzieć obiektywnie, odpowiedzieć na nasze pytania, bo to jest ktoś, kto zna nasze wnętrze bardzo dobrze, nie? Czy to jest mój pomysł na życie? Czy są Boże znaki, które wskazują na to, że to jest pomysł Pana Boga na moje życie, który chce uczynić mnie szczęśliwą? Więc druga rzecz, oprócz tego, by zaufać Panu Bogu, to bym radziła właśnie szukać osoby spowiednika czy kierownika duchowego.
Co siostry ujęło w błogosławionym Karolu de Foucault?
Ja myślę, że ta jego niesamowita otwartość na Ducha Świętego. To chyba najbardziej. Że on miał swoje pomysły, ale tak umiał słuchać jakby wydarzeń i ludzi, że zmieniał je. To nie to, że nie był sobie wierny, był wierny, ale potrafił jakby dostosowywać to, co się wydarzało, czy te przychodzące wezwania, jakby rozeznawać właśnie w Duchu Świętym i iść za tym, nawet choć w tym czasie wydawało się to szaleństwem, jak na przykład wyruszyć samotnie w głąb Sahary, być jedynym Europejczykiem w takim ogromnym terytorium, po to tylko, żeby móc odprawiać mszę świętą i nikogo nawet nie nawrócić. Ale on wiedział, że Duch Święty go do tego popycha, że tak ma żyć. I to jakaś taka niesamowita odwaga, moim zdaniem, w tej wierności i w tym rozeznaniu. I dzięki temu właśnie można powiedzieć, że brat Karol był takim prekursorem inkulturacji, bo on, żeby się zbliżyć do Tuaregów, zrobił ten wysiłek, żeby poznać ich kulturę, ich język, zaprzyjaźnić się z nimi. No i owszem, chciał, żeby oni przyjęli Jezusa, ale nie robił tego od razu i na siłę, tylko właśnie chciał ich poznać, chciał ich zrozumieć, chciał jakby mówić ich językiem, ich symbolami. To bardzo było takie piękne.
On mówił, że zadaniem tych, którzy mieliby iść jego drogą, bo on bardzo przecież pragnął mieć braci i siostry, ale dopiero te wspólnoty narodziły się kilka lat po jego śmierci. On mówił, że naszym zadaniem jest karczowanie terenu. Nie ewangelizowanie wprost, ale karczowanie terenu, przygotowywanie terenu dla tych, którzy przyjdą ewangelizować. Dlatego jest to pierwsze zadanie, być blisko tych ludzi, do których nas Pan posyła, gdzie nas stawia, słuchać ich, poznać ich, być blisko nich, zanosić ich przed Jezusa. I to, co mnie w bracie Karolu najbardziej dotknęło, to ta ogromna wiara w żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii i ważność Jego obecności właśnie nawet gdzieś tam setki kilometrów w głąb pustyni, że jest Pan Jezus eucharystyczny. Były też momenty, kiedy ze względu na przepisy kościelne było to niemożliwe, ale adorował Go, jeśli nie eucharystycznego, to w Słowie Bożym. I to przekonanie, że sama obecność Jezusa uświęca miejsce, uświęca ludzi, promieniuje i działa. Bycie bratem powszechnym, to jest kolejna rzecz. To było jego wielkie pragnienie. Bycie bratem powszechnym, to znaczy być braterskim wobec każdej osoby, która jest moim bratem ze względu na człowieczeństwo. W ten sposób świadczyć o bliskości Boga z ludźmi, świadczyć o wcieleniu, świadczyć o tym, że Jezus jest naszym starszym bratem. Dlatego my się nazywamy małe siostry Jezusa, czy bracia mali, bracia Jezusa, bo chcemy tym żyć i chcemy to jakby przekazać ludziom, przypomnieć to, że Bóg nas tak ukochał, że Jego Syn stał się jednym z nas, że się wcielił i jest naszym starszym bratem.
Do sióstr na szczecińskie Niebuszewo powrócimy w jednej z najbliższych audycji, a to dlatego, że chciałbym, abyśmy skupili się na jeszcze jednym aspekcie charyzmatu sióstr. Siostry szczególnie polecają w modlitwie muzułmanów, a to dlatego, że wspólnota powstała właśnie w krajach muzułmańskich. I na zakończenie naszej audycji zapraszam na radioszczecin.pl/religia w dziale zapowiedzi wydarzeń, m.in. o wigilijnym dziele pomocy dzieciom. Akcja już wystartowała, o szczegółach już za tydzień opowie ksiądz Maciej Szmuc, a już teraz można o tej akcji czytać na naszej stronie internetowej. Tam również zapowiedź koncertu Kolęd, który odbędzie się w Szczecinie w styczniu, a wystąpi wiele gwiazd. Do szczegółów odsyłam na radioszczecin.pl/religia w dziale zapowiedzi wydarzeń. W naszej audycji to już wszystko. Za tydzień o stałej porze ponownie usłyszę się z Państwem. Zapraszam do głosowania na chrześcijańską listę przebojów i również zostawiania swoich danych kontaktowych. Warto, bo czekają nagrody książkowe. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.